Twoje Radio London. Piosenkę na Dzień Dobry śpiewała Dorota Wasilewska, a wszystkich słuchaczy Twojego radia serdecznie wita Jolanta Pawluk. Dla zasady przypominam, że jest to kolejny program nagrany z wyprzedzeniem, a przygotowany z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 2 maja.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd.
Thank you.
porywy, te zapały, jak świat światem się kończą, tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet, jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku. Mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jaku. Mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
Wojciech Młynarski śpiewał Ile człowiek zawdzięcza matce. Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London z myślą o matkach, które za tydzień mają w Kanadzie swoje święto, wystąpiło z następującą inicjatywą. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki Polska Hala przy 554 Hill Street zaprasza do zakupu zestawu obiadowego dla naszych matek. Obiad można nabyć na wynos w sobotę 8 maja od 3 do 7 po południu i w niedzielę 9 maja od 3 do 6. Informacje i zamówienia telefon 519 434 25 76, 519 434 25 76 oraz Facebook m.facebook.com/londonpolishhell, jedno słowo, bez spacji, / m.facebook.com/londonpolishhell. Krótko o tym, co znajdzie się w poszczególnych częściach programu. I tak, najpierw kartki z kalendarza. Nowością będzie to, że rozpoczną je informacje o wydarzeniach niezbyt odległych. Za nimi dopiero znajdzie się Sejm Wielki z prawem o miastach. Sejm Wielki to przede wszystkim Konstytucja 3 maja. Rok bieżący to w Polsce uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej rok tej Konstytucji. Jak sięgam pamięcią, w London co roku była uroczysta akademia w sali parafialnej organizowana przez Zespół Taneczny Krakowia, ale w obecnej sytuacji związanej z pandemią nie ma mowy o akademii ani innych publicznych uroczystościach. Przypomnę więc fragmenty akademii, która odbyła się w London 15 lat temu. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie baśń braci Grimm o królu żab, a potem informacja o najstarszym Uniwersytecie Cywilizacji Zachodniej, czyli o uczelni w Padwie i pamiątkach po studiujących tam Polakach. Część ostatnia to również nieco historii, ale nie do końca zweryfikowanej i podanej w aurze fantazji. Na zakończenie coś lżejszego. Na początek proponuję kilka kartek z kalendarza. Zacznę od dat nieodległych i wydarzeń, które przywołał w studiu opinii Bogdan Miś. Bogdan Miś to urodzony w 1936 roku polski dziennikarz i popularyzator nauki. Z wykształcenia matematyk, którego wiele osób zapewne pamięta dzięki propagującym naukę programom telewizyjnym. Od nauki nie odszedł. Między innymi przypomina jej osiągnięcia w internetowym, niezależnym portalu dziennikarskim Studio Opinii. Ostatnio pod datą 21 kwietnia 2009 napisał: oficjalnie otwarto Światową Bibliotekę Cyfrową pod patronatem UNESCO i Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Zadaniem jej jest promowanie międzynarodowego i międzykulturowego zrozumienia oraz powiększanie objętości i różnorodności treści kulturowych w internecie. Jednym z celów jest rozpowszechnianie treści nieanglojęzycznych oraz treści spoza obszaru kultury zachodniej. Materiały umieszczane na stronach biblioteki są bezpłatne i są dostępne w wielu językach. Wśród nich znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały. Z kolei pod 21 kwietnia 2013 roku Bogdan Miś przypomniał. Zmarła wtedy w wieku 83 lat Shakuntala Devi, kobieta komputer. Potrafiła wykonywać w pamięci niesłychanie złożone rachunki. Na przykład momentalnie obliczyła pierwiastek sześcienny ze 188 132 517. Była też w stanie powiedzieć, jaki dzień tygodnia przypada na dowolną datę. Do tego Bogdan Miś dodaje, co ciekawe, wcale nie miała dobrej pamięci do faktów ani obrazów. Nie umiała wytłumaczyć, w jaki sposób dokonuje obliczeń. To były daty współczesne, a jutro rocznica Konstytucji 1791 roku. Konstytucji będącej uwieńczeniem obrad Sejmu Wielkiego, znanego też pod nazwą Sejm Czteroletni, ponieważ tyle lat trwały jego obrady. O Konstytucji za chwilę. Najpierw za Muzeum Historii Polski przypomnę, że kilka dni przed nią, 21 kwietnia 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił prawo o miastach. Sejm Wielki, zwany też czteroletnim, obradował od 6 października roku 1788 do 29 maja 1792 w Warszawie. Był to pierwszy za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm związany Konfederacją, na którym nie obowiązywało liberum veto. Decyzje podejmowano większością głosów. Jednym z najważniejszych osiągnięć Sejmu, obok uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja, było ustanowienie prawa o miastach. I tak, mieszkanie rezydujący w miastach królewskich nie tylko otrzymali prawo nietykalności osobistej, dostęp do urzędów, prawo nabywania ziemi i powoływania samorządów, ale również zagwarantowano im udział w sejmach. Szlachta mogła odtąd zajmować się handlem i rzemiosłem oraz sprawować urzędy miejskie. Na kształt tej reformy niewątpliwy wpływ miała tzw. czarna procesja z 1789 roku i manifestacja przedstawicieli 141 miast, podczas której ubrani na czarno mieszczanie zanieśli królowi memoriał zawierający ich postulaty. Uchwalona ustawa nie obejmowała miast prywatnych.
Gdy noc otuli najpiękniejsze z miast, dachy kamienic w kapeluszach z gwiazd, zaraz ze zmierzchem zasypia stary park. Gasną światła w kawiarniach, cichnie gwar. Księżyc nad mym miastem ma okrągłą twarz. Każdy zaułek w mieście moim zna. Gdy bulwarami będziemy razem szli, w twoich włosach jego promień będzie lśnił.
Mieście mi,
ja kocham swoje miasto, miasto, gdzie nie byłem już od lat. Miasto, miasto, w którym nie byłem już od lat. Na żadnej mapie nie znajdziesz tego miasta. jest za maleńkie, by nazwę jego znać. Wąs w uliczkach latarnie świecą jasno. Może kiedyś powrócę jeszcze tam.
Wierzcie mi,
ja kocham swoje miasto. Miasto, gdzie nie byłem już od lat.
Wierzcie mi,
ja kocham swoje miasto. Miasto, w którym nie byłem już od lat.
Już od lat, już od lat.
Teraz już zapowiadane przypomnienie uroczystości trzeciomajowej sprzed lat 15. Wystąpił wówczas zespół Krakowia, którego tańców w radiu nie da się pokazać, ale fragmenty występu dzieci ze szkoły imienia Stanisława Staszica i zespołu Słoneczka, prowadzącego wówczas przez Igę Górską, oraz okolicznościowe wystąpienie Stefana Króla jak najbardziej.
Słyszało się kiedyś często nawoływania do zachowania i pielęgnowania tradycji. Obecnie te głosy są jakby cichsze i rzadsze. I to nie tylko na migracji, co łatwiej uznać za normalne, ale także w kraju, co jest nie tylko dziwne, ale i groźne dla przyszłości Polski. Podobno tradycja jest wrogiem nowoczesności. Tak przynajmniej nas uczą autorytety kreowane przez najpopularniejsze media. Tradycja jest sprawą pamięci i pracy. Bo trzeba się niekiedy sporo napracować, żeby coś ważnego zapamiętać. A jeszcze więcej, żeby pamięć o sprawach najważniejszych przekazać następnym pokoleniom. Dlatego między innymi potrzebujemy pamiątek, wspomnień, obchodów rocznicowych, świąt narodowych. Dlatego potrzebujemy Akademii z okazji 3 maja. Dlatego także nigdy nie dość uznania i wyrazu wdzięczności dla zespołu Krakowia, księży parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Szkoły Polskiej za coroczną organizację tej Akademii. Przypomnijmy okoliczności uchwalenia Konstytucji Majowej. Oto Sejm, zwany później przez tradycję wielkim, uchwala w 3 roku obrad 3 maja 1791 roku w drodze swoistego zamachu stanu konstytucję mającą na celu zreformowanie nie tylko państwa, ale także reformę społeczeństwa oraz odbudowę ducha narodowego. Konstytucja rodziła się w czasach upadku, klęski narodowego nieszczęścia, było źle, było beznadziejnie. Zdawało się, że wszystkie ciemne moce sprzysięgły się przeciwko Rzeczypospolitej. Ale nie tylko Polska, także inne kraje przeżywały swe drogi krzyżowe. We Francji lała się krew królów, w innych krajach lała się krew poddanych. Polska szukała swojej pośredniej drogi wyjścia z kryzysu, tak, żeby nie przelewać krwi ani królów, ani poddanych. W takiej sytuacji trzeba było się zdobyć przede wszystkim na jedno, na wielką odwagę w myśleniu. Sapere auso. Temu, kto odważył się myśleć, kazał pisać na medalach dla swych współpracowników król Stanisław August. Konstytucję stworzyli właśnie ludzie, którzy odważyli się być mądrymi. Dlatego dzieło Konstytucji jest przede wszystkim symbolem myślenia, polskiego myślenia heroicznego. Siła tej Konstytucji leży w sile myśli, która ją stworzyła. Niestety Konstytucja nie uratowała Polski, być może nawet przyspieszyła rozbiory. Zreformowana i silna Polska była za bardzo na drodze do budowy imperium. Wypadki potoczyły się już szybko. Rok później Konstytucja została obalona. W następnym roku nastąpił drugi rozbiór Polski. W reakcji na ten akt wybucha powstanie kościółkowskie, zakończone klęską maciejowicką i okrutną rzezią Pragi przez generała Suworowa. W 1795 roku pierwsza Rzeczpospolita, jak to dzisiaj nazywamy, przestała istnieć, uśmiercona trzecim rozbiorem Polski. Dla Polaków rozpoczął się okres niewoli, powstań, walki o utrzymanie substancji kulturalnej i narodowej, co zresztą znaczyło to samo. Rozpoczęły się, chcę to mocno podkreślić, polskie zmagania z nowoczesnością, czy może lepiej z pewnym rozumieniem nowoczesności. Trzeba bowiem pamiętać, że od końca XVIII wieku egzekwowano nad Wisłą z całą brutalnością wyroki wydawane w imieniu nowoczesności. Rozbiory usprawiedliwiano wobec oświeconej Europy nie logiką imperialnej gry interesów, lecz logiką nowoczesności. Dla oświeconych Prusaków czy Rosjan ujęcie bezforemnego, anarchicznego żywiołu polskiego w karty sprawnych w sztuce administrowania i racjonalnych biurokracji zaborczych było dość brodzieństwem wyświadczanym zbiorowości niezdolnej do samodzielności. Polacy musieli stracić wolność, ponieważ nie byli sami w stanie się unowocześnić. Ten argument trafiał niestety do przekonania wielu racjonalnym Europejczykom. Polska uparta walka o wolność budziła zdumienie. Jak można walczyć z nowoczesnością? Przecież to czysta bezrozumność. Przeciwstawiając się zaborcom, Polacy w istocie nie walczyli z nowoczesnością. Pragnęli raczej, by jej logika była zupełnie inna, nie przekreślała wolności. Czym była bowiem pierwsza Rzeczpospolita? Była studium wychowania obywateli z poddanych. W wyjątkowym skali Europy doświadczeniem politycznej wolności i odpowiedzialności. Mało jest krajów w Europie, które mogą zasiąść do europejskiego stołu z tak wielką bazą kulturowego dziedzictwa obywatelskiego. Natomiast nowoczesność, która jako nieodwołalny wyrok narzucany nam zarówno Prusacy, jak i Rosjanie, nie miała nic wspólnego z polskim doświadczeniem wolnego obywatela. Ich wolność obywatelska zawsze zakładała jako swój fundament uświadomioną konieczność wobec poleceń władzy. Temu służyły ich cywilizacje, ich przemysł, ich państwa. Nie interesowała ich res publica, dobro wspólne, lecz imperium i cesarstwo. Polacy walcząc z zaborcami walczyli zatem nie tylko w imię niepodległości, po to, żeby mieć własne państwo rozumiane jako instytucja pozwalająca współczesnym społeczeństwom zarządzać nowoczesnością. Walczyli także w imię innego rozumienia polityki, nie jako narzędzia władzy, lecz jako narzędzia służby człowiekowi. Nowoczesność wedle pokolenia Konstytucji 3 maja miała służyć wolności, a nie zniewoleniu, agresji, dominacji czy wyzyskowi. Nie był to zatem, powtórzę, program walki z nowoczesnością, lecz program walki o inną nowoczesność. W stosunku do polityki rozumianej jako zarządzanie procesami modernizacyjnymi, jako administrowanie życiem społecznym i gospodarką, Polacy zawsze byli podejrzliwi, bowiem już 200 lat temu zrozumieli, że dominacja, agresja i wyzysk są nieodłącznymi elementami projektu modernizacyjnego, obok wszystkich jego zalet. Ruskie i rosyjskie projekty nowoczesności doprowadziły w XX wieku do obu totalitaryzmu hitlerowskiego i komunistycznego. Natomiast według projektu zbliżonego do polskiego, o federacyjnego, chce się jednoczyć współczesna Europa. Historia bez żadnej wątpliwości potwierdziła wyższość projektu modernizacyjnego Konstytucji 3 maja nad projektami zaborców. I to jest najważniejszy morał wypływający z dramatycznych wydarzeń sprzed 200 lat. Dlatego, gdy nam przyklejają etykietkę tradycjonalisty, zacofańca, przybysza z ciemnego grodu, nie przejmujmy się tym. Historia nieraz pokazała, że opieranie się na tradycji jest najlepszą drogą do nowoczesności. A przede wszystkim brońmy się przed taką nowoczesnością, która chce oddzielić nie tylko Kościół od państwa, ale również od społeczeństwa, od narodu, od kultury, od środku społecznego przekazu. Bez religii, bez Kościoła zwolnego nazywać publicznie to ważne, dobro i zło po imieniu, a nie tylko zredukowanego do roli instytucji usługowej obsługującej wyłącznie zmarginalizowane przez współczesność grupy bezdomnych, słabych, chorych, nie może się udać żadna odnowa moralna społeczeństwa. Bez Kościoła, również jako depozytariusza pamięci, nie może się udać odbudowa i budowa tradycji, więzi narodowej. Potrzebny, rozpaczliwie potrzebny jest nam Kościół, ręka pewnie trzymająca światło, które pokazuje drogę powrotną od błędu. Mówię to w dniu Konstytucji 3 maja, który jest jednocześnie świętem naszej patronki, Królowej Korony Polskiej. Wielkość polskiej tradycji polega także na tym, że nie rozdziela tego, co jest nierozłączne.
Promieniami, czy z armaty z łaską Bożą idzie Polską z Bezpieczeństwem.